W Ucho na Świat dzisiaj będziemy eksplorować góry. To jest kierunek bardzo miły nam, którzy siedzimy tutaj w puszczach, w lasach, ewentualnie wychodzimy z nad rzek i niedużych jezior. A tam przestrzenie niebotyczne i o takich przestrzeniach dzisiaj opowie nam Sylwia Małachowska. Witam, dzień dobry, Miłka Malcan. Kiedy myślimy o Tatrach, to widzimy wysokie góry, niesamowite przestrzenie, jakieś szczyty do zdobycia. Czy można je zdobyć rowerem? Będziemy się dzisiaj zastanawiać z Sylwią Małachowską, która rowerowe trasy tatrzańskie ma w jednym paluszku. Prowadzi m.in. bloga Zielony Koperek i jest zdecydowanie miłośniczką gór. Od czego zacząć zwiedzanie Tatr rowerem, żeby się z tego wysiłku nie zniechęcić na początku?
Dobrą trasą, od której ja tak naprawdę zaczęłam, bo jeżeli jeżdżę w góry, to tak naprawdę głównie po to, żeby się wspinać na te szczyty, natomiast na ten taki początek przygody rowerowej górskiej z Tatrami świetnym sposobem jest trasa Czorsztyn-Welo, która otworzyła się tak naprawdę niedawno, bo bodajże jesienią ubiegłego roku. Nie prowadzi ona tak jak trasa na przykład Dunajec-Welo bardzo blisko gór, natomiast objeżdżając ten 30-kilometrowy szlak rowerowy, przy dobrej pogodzie mamy rzeczywiście widok na tatrzańską panoramę. A do tego jest dużo wzniesień, więc troszeczkę możemy się poczuć, no jak w górach.
Czy zabieramy ze sobą na tę trasę cały sprzęt, czy mamy gdzieś po drodze postoje, więc możemy to sobie jakoś zorganizować komfortowo?
To jest bardzo przyjemna trasa. Widziałam na niej dużo rodzin z dziećmi. Jest ona trasą krótką, bo ona ma zaledwie 30 kilometrów. Ja zaczynałam od Czorsztyna, tam jest wypożyczalnia rowerowa, zresztą ten szlak jest utkany w tym momencie wypożyczalniami rowerowymi, infrastruktura jest i bardzo dobra w tym zakresie. Tam można wypożyczyć rower, nie trzeba mieć swojego, można wypożyczyć na godzinę, można wypożyczyć na cały dzień, co też daje dużo większy komfort. Koszt wypożyczenia takiego roweru na cały dzień to jest 50 zł, a można sobie też odjechać w różne miejsca obok szlaku. Dobrze jest mieć ze sobą coś do jedzenia, dobrze jest mieć ze sobą na pewno wodę, a to dobrze jest mieć zawsze. Zapał, chęć, motywację i taką chęć pedałowania i zwiedzania tej najbliższej okolicy rowerem.
Co możemy na tym szlaku zobaczyć? Czy to są punkty historyczne, czy to są punkty widokowe raczej?
To jest ścieżka rowerowa głównie prowadząca dookoła jeziora Czorsztyn, natomiast w opisie szlaku możemy znaleźć wszystkie informacje już na samym wstępie. Jest z obu stron i przy Nidzicy, i przy Czorsztynie. Jest opis szlaku, na którym znajdziemy wszystkie informacje dotyczące tego, co można znaleźć w okolicznych miejscowościach, w okolicznych wsiach, które mijamy na trasie szlaku. Są to najczęściej miejsca historyczne, czy budowle sakralne, o bardzo ciekawej architekturze.
Już wiemy, że właściwie to jest trasa dla każdego, bo możemy sobie ją podzielić na takie krótsze fragmenty. Jeżeli się zaopatrzymy, to możemy też piknikować. Czy jeszcze jakieś takie typowo turystyczne atrakcje po drodze nas czekają?
Start i meta są typowo turystycznymi atrakcjami, ponieważ w zależności od tego, gdzie zaczynamy, czy w Czorsztynie, czy w Niedzicy, to tam jest zamek, czy ruiny zamku, które możemy zwiedzać i to już połączyć z tą wycieczką rowerową. To są takie dwa główne elementy na trasie tego szlaku, które jeżeli jeszcze nie widzieliśmy, to na pewno warto poświęcić im czas. Ja się akurat na nich nie skupiałam, bo ja i w Niedzicy, i w Czorsztynie byłam wcześniej, ale jeżeli nie byliśmy, to na pewno warto jest to miejsce odwiedzić.
Dzisiaj mamy ucho w Tatrach, a raczej ucho kierujemy w stronę Tatr i w dodatku jeszcze to ucho owiewa wiatr, bo proponujemy wycieczkę rowerową. Jest trasa Czorsztyn-Welo. Jeżeli zaczynamy w Czorsztynie, to jestem ciekawa, co możemy tam zobaczyć, jak możemy tam spędzić czas. Na pewno tam była i to nieraz Sylwia Małachowska, miłośniczka gór i rowerowych wypraw.
Najprostszy dojazd do Czorsztyna to jest oczywiście dojazd samochodowy na parkingu pod zamkiem, bo zamek w Czorsztynie jest najczęściej odwiedzanym miejscem w tej okolicy oczywiście. Pod zamkiem jest miejsce, gdzie samochody można zaparkować, więc z tym nie ma najmniejszego problemu. Ja akurat w taki sposób zawsze jadąc czy z Zakopanego, czy z innych miejsc do Czorsztyna się dostawałam właśnie tą drogą samochodową.
Czy zamek jest takim miejscem, w które wchodzimy i mamy na to co najmniej pół dnia i są tam różne zakamarki, muzea, czy w zasadzie można odwiedzić, zobaczyć z zewnątrz, zrobić kilka zdjęć i już?
Ja polecam zwiedzanie z przewodnikiem tego miejsca i tak odwiedzałam je po raz pierwszy już chyba ze 20 kilka lat temu. I z tego czasu pamiętam świetne legendy i historie, jakieś anegdoty na temat tego miejsca, które opowiadał przewodnik. Jedna, która utkwiła mi w głowie, nie będę zdradzała wszystkiego, bo zostawię taką jakąś nutkę odkrywania czegoś słuchaczom. Natomiast to jest historia na temat studni, która jest na zamku w Olsztynie, która wiąże się z miłością.
Ktoś tam zginął?
Nie, to jest bardziej taka możliwość poszukiwania miłości, czy poszukiwania swojej własnej nawet przyszłości, jeśli chodzi o miłość.
Trzeba po prostu spojrzeć studni głęboko w oko.
Trzeba spójść, można coś krzyknąć, można nie. Zwiedzanie z przewodnikiem tego miejsca jest świetnym pomysłem. Zamek jest otwarty. Też jest bardzo fajna panorama, jeżeli chodzi o zamek w Czorsztynie. Zamek jest wzniesiony na wzgórzu nad Jeziorem Czorsztyńskim, więc panorama jest fantastyczna i tam już można się oddać takiemu samotnemu podziwianiu tego, co przed nami, co widzimy przed sobą.
Jestem ciekawa, czy ten zamek 20 lat temu i teraz się jakoś zmienił. Czy postanowiono z tego zrobić czorsztyński Disneyland?
Pod tym względem się nie zmienił, na szczęście. Więc z tego, co pamiętam, nie ma takich rzeczy, których ja sama osobiście nie lubię, zwiedzając różne miejsca, czyli takiego Disneylandu, czy jakiejś prześności, czyli plastiku. Jego charakter jest do tej pory zachowany. I tak jak ja pamiętam, że zwiedzałam go 20 lat temu, podobnie on wygląda w ten sposób. No i w przypadku zabytków i miejsc historycznych uważam, że to akurat jest na plus.
Czy jeżeli postanowimy już skończyć to zwiedzanie, i wyjść w stronę miejscowości. Mamy jakieś miejsca noclegowe, miejsca jedzeniowe, miejsca na odpoczynek.
Miejsc noclegowych w Czorsztynie jest sporo. Na pewno można coś znaleźć. Jest dużo agroturystyk. Podobnie w okolicznych miejscowościach, bo jeżeli chodzi o noclegi, nie trzeba się zatrzymywać tylko w Czorsztynie. Podobnie w przeciwległej Niedzicy też jest dużo tras rowerowych, też jest dużo miejsc, gdzie można i coś zjeść, i wypić kawę, zjeść coś słodkiego, obowiązkowe gofry, ewentualnie z bitą śmietaną, także każdy coś dla siebie znajdzie takiego odpowiedniego na jeden ciekawy dzień w tym miejscu.
Ja myślałam, że przysmak tatrzański to jakiś oscypek, a nie gofry.
No, to już jest troszeczkę oddalone miejsce od samych Tatr, więc tam oscypki aż nie wiodą takiego prymu. Natomiast dużo rodzin z dziećmi odwiedza to miejsce, stąd też te słodkości.
W ucho na świat. Sylwia Małachowska i miłośniczka gór i autorka bloga Zielony Koperek, który zajmuje się głównie kulinariami, proponuje nam wyprawę rowerową szlakiem Czorsztyn-Welo. Jeżeli wybierzemy za punkt dojazdu albo wyjazdu nie Czorsztyn, tylko Niedzice, i tutaj podkreślamy, że jest Niedzica na Mazurach, a Niedzica jest właśnie w górach, to czy to jest miejsce, które jest warte zostania tam trochę dłużej?
Tutaj też można obejrzeć zamek, z którym los obszedł się dużo bardziej łaskawie niż z tym czorsztyńskim. On jest dużo lepiej zachowany, więc na pewno jest to taka ciekawa rzecz dla miłośników historii i dla miłośników zwiedzania tego typu obiektów. W Niedzicy jest też tama, zapora wodna, po której się przechadza dużo ludzi. Została też namalowana na zaporze, na tym chodniku, deptaku, którym prowadzi przez tę zaporę, maluwidło 3D, tak zwane, które też jest wpisane na listę atrakcji tego miejsca.
A co jest na tym malowidle?
Nie chciałabym tego zdradzać, ponieważ niektórzy twierdzą... Ja rozmawiałam z kilkoma osobami i niektórzy twierdzą, że widzą zupełnie co innego, niż sam autor ma na myśli. Niektórzy twierdzą, że niestety nie widzą nic. Jeżeli chodzi o malowidła 3D, to niestety ważny jest też, niestety lub niestety, wzrost osoby, która patrzy na malowidło 3D, bo im wyżej tak naprawdę jest nasza głowa, czy punkt, z którego patrzymy, tym bardziej jest wyraźne to malowidło. I to też może wynikać na to, co widzimy, ale to jest też forma sztuki, która podlega jakiejś interpretacji, więc to też jest w tym ciekawe, że można się wymienić jakimiś opiniami na temat, co ty widziałeś, a co ja widziałam i czy na pewno widzieliśmy to, o co artyście czy osobie, która tworzyła to dzieło, chodziło.
To jest jakiś historyczny malunek,
nie,
czy grafika?
Nie, to jest bardziej związane z naturą. Z wodą, bo jest to miejsce bliskie wodzie, komponuje się z tym, co jest dookoła. Nie jest to malunek historyczny.
Wracając jednakowoż do historii, czy do Niedzicy przyjeżdżają na rowerach rycerze, czy są jakieś takie imprezy, czy akcenty, które rzeczywiście przenoszą nas w czasie?
Na samym zamku jest dużo takich akcentów. Są komnaty, które można zwiedzać, jest spichlerz, jest wiele elementów, które zamki z tamtego okresu miały.
Dyby.
Dyby prawdopodobnie też, nie pamiętam, czy akurat w tym zamku były, ale w dobrym to nie było, żeby szanujący się zamek miał dyby, więc myślę...
Nawet ten Tykociński
tak,
ma.
Tak, więc myślę, że
jakoś
tak.
Jakoś turyści lubią dyby, nie wiem dlaczego, ale to jest fakt.
Tak, lubią dyby, lubią sobie robić zdjęcie w dybach, jest to jakaś forma pamiątki, także jest też kuchnia, oczywiście nie współczesna, ale kuchnia utrzymana w historycznym nastroju. Wiele jest elementów, które mogą zainteresować ludzi interesujących się historią, ale nie tylko.
Jeżeli wyjdziemy z zamku, czy mamy do dyspozycji jeszcze jakieś takie miejskie atrakcje, czy to jest w zasadzie nieduża miejscowość?
To jest nieduża miejscowość. Wydaje mi się, że ona, jeżeli chodzi o kwestie formalne, to jest wieś. Ale też jest baza turystyczna w Niedzicy, więc można wynajmować też rower nie tylko do zwiedzania tej zbudowanej niedawno trasy, dokończonej trasy Czorsztynwelo, ale także okolicznych miejscowości. Także jest gdzie przenocować, jest gdzie coś zjeść, jest gdzie odpocząć.
Sylwia Małachowska zabiera nas dzisiaj w Tatry, jest miłośniczką zdecydowanie gór i te Tatry to są takie góry, które spełniają nadzieje tych, którzy lubią gdzieś hen się powspinać, ale i tych, którzy lubią rozpędzić rower. Jest trasa Czorsztynwelo, ale to nie jest jedyna możliwość przejechania gdzieś szlakami tatrzańskimi rowerem.
Czorsztynwelo jest przede wszystkim trasą krótką, bo to jest trasa zaledwie 30-kilometrowa. Ona prawie zamyka się w pętli, prowadzi dookoła jeziora Czorsztynwelo. Ale częściowo pokrywa się z trasą Dunajec-Velo, która właśnie prowadzi już przez te tereny, może nie przez szlaki górskie, ale przez szeroko rozumiane Podhale. I tam kilka kilometrów trasy Czorsztynwelo i Dunajec-Velo pokrywają się ze sobą.
Jeżeli wybierzemy taką rowerową wycieczkę, ale nam się to troszeczkę znudzi, to możemy wziąć rower z wypożyczalni i go po prostu tam zostawić i zdecydować się także na piesze eksploracje. Czy tamte tereny są do takich wypraw wspinaczkowych fajne?
Jak najbardziej, bo ta okolica, czyli Czorsztynwelo, leży w takim rozkroku już między Pieninami a Tatrami. Więc tutaj kwestia naszej decyzji, na co mamy większą ochotę, bo to są pasma górskie, które leżą tak naprawdę stosunkowo niedaleko siebie, natomiast od siebie się różnią. Nie chodzi mi tylko o wielkość parków narodowych, chodzi mi o sam wygląd gór, trudność, jeżeli chodzi o szlaki i zróżnicowanie, no bo tych szlaków w Tatrach jest więcej. Po Pieninach też oczywiście można chodzić i Pieniny są niższe przede wszystkim. Oczywiście w Tatrach też można znaleźć takie szczyty, które nie są wysokie i na które można iść z dziećmi, na które można iść nie mając niebywałej kondycji fizycznej, także to nie jest problem. Tam też można dostosować górskie wyprawy czy w ogóle wyprawy do swoich umiejętności. Jeżeli chodzi o mnie, czyli osobę, która woli wychodzić na takie wyprawy, na szczyty, które są już wyższe, około 2000 metrów, no to Tatry zdecydowanie.
Czy z Czorsztyna na taki szczyt jest daleko?
Jest daleko. Także jeżeli Czorsztyn no nie jest już bazą wypadową, jeżeli chodzi o tatrzańskie ekspedycje, lepiej znaleźć sobie coś bliżej serca Tatr, czyli bliżej Zakopanego i stamtąd już dojeżdżać bezpośrednio na szlaki. Albo, co ja polecam i lubię jako osoba, która już więcej czasu, czy więcej dni woli spędzać na szlakach, no to już mieszkanie bezpośrednio w schroniskach, bo wtedy odchodzi, jeżeli mieszkamy w schronisku, odchodzi nam ten czas, który poświęcamy na dojście na przykład przez dolinę, bo żeby wyjść na przykład na szczyt, jakim jest Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem, musimy w jedną stronę przejść około 9 kilometrów do Morskiego Oka i stamtąd idziemy przez 9 kilometrów po betonie, po tej jezdni i dopiero zaczynamy się wspinać do góry po 9 kilometrach, czyli mając już 9 kilometrów w nogach, a gdybyśmy spali na przykład w schronisku nad Morskim Okiem, można rano wstać i od razu startować do góry, bez 18 kilometrów w obie strony, co jest bardzo męczące. Bo pamiętajmy, że wejście na górę to jest tylko połowa sukcesu, jeszcze trzeba wrócić.
Jest taki blog. Nazywa się Zielony Koperek i jest blogiem smakowitości, ale prowadzi go miłośniczka gór, Sylwia Małachowska, która niedawno wybrała się w Tatry. Przejechała kawałek rowerem, troszeczkę się powspinała i jest to też taka propozycja dla tych, którzy marzą o takiej górskiej wyprawie. Ale czasy mamy niezwykłe i czy ta turystyka górska, tatrzańska wygląda tak jak kiedyś, czy trzeba się jakoś nastawić specjalnie?
No ludzi na pewno nie ma mniej, jeżeli chodzi o górskie szlaki. Nawet ja bym powiedziała, że jest więcej. Ja jeszcze byłam na początku sezonu, na początku wakacji. Mimo tego, że ja unikam tych szlaków, o których zawsze wiadomo, że mają duże obłożenie, jeżeli chodzi o ilość ludzi, czyli na przykład na Giewont, który jest jakimś marketingowym cudem Tatr. Byłam tam raz i raczej szybko nie wrócę. Wybieram właśnie takie szlaki, czy w Tatr Zachodnich, czy Tatr Wysokich, mniej oblegane. A na nich w tym roku już widziałam dużą różnicę w ilości ludzi, to znaczy ludzi było dużo więcej. To trzeba mieć na uwadze, wybierając się w tym roku w góry, że no raczej cisza, spokój, odseparowanie od turystów, nawet na tych szlakach, które do tej pory uważaliśmy za mało popularne, o to nie będzie nam tak łatwo.
Czyli miejsca w schroniskach też trzeba rezerwować wcześniej.
O, miejsca w schroniskach to nawet poza tymi trudnymi czasami trzeba rezerwować przynajmniej pół roku wcześniej, no bo to pół roku, nawet czasami więcej w takich, na przykład w schronisko w Dolinie Pięciu Stawów, to próbowałam pół roku temu nawet więcej zarezerwować miejsce, to już wtedy nie było. Na październik, do października nie było wolnych miejsc, także trzeba wcześniej.
Kiedy się kończy sezon tatrzański?
To jest jedno z pytań, które zadałam kilka lat temu właśnie pani góralce mieszkającej w Zakopanem i ona powiedziała krótko, jest zgodnie z prawdą, nigdy. Tak naprawdę troszeczkę mniej ludzi jest w październiku, potem troszeczkę mniej w kwietniu, ale generalnie przez cały rok jest sezon, bo Tatry to i zima, i lato, i jesień, i wiosna, i piesze wędrówki, i sporty zimowe, także ściągają ludzi przez cały rok.
Czy to jest taki sygnał, że potrzebujemy natury jak powietrza, czy po prostu idziemy za jakimś takim marketingiem, że trzeba zdobyć ten albo tamten szczyt?
A ja myślę, że troszeczkę jedno i drugie, bo ja zaobserwowałam rzeczywiście taki odwrót do natury w ciągu ostatnich miesięcy i takie zapotrzebowanie na kontakt z naturą. No a ta natura u nas jest piękna, więc stąd jak taki naturalny wybór, aby jeżeli zostajemy w Polsce, korzystać z tego, co mamy najlepsze, czyli są to między innymi Tatry, no bo tych miejsc jest oczywiście dużo więcej. Natomiast jeżeli chodzi o zdobywanie szczytów, w tym też coś jest, bo to jest jakiś rodzaj adrenaliny i rodzaj satysfakcji i rodzaj wyzwania, który napędza wiele osób. Mnie też.
Jeżeli pomyśleliśmy teraz sobie, że taka wyprawa w Tatry byłaby naprawdę wspaniała, ale nie chcemy od razu wspinać się na najwyższe szczyty. Czy jest jakiś teren, czy jakaś miejscowość, jakieś miejsce, w którym i będziemy mogli się zrelaksować i wypuścić na jakąś niedużą, a piękną wyprawę?
Takich miejsc mniej wymagających fizycznie, czy dla osób, które początkują tak naprawdę, nie chcą się wypuszczać na jakieś tereny, na jakieś szlaki z dużymi ekspozycjami. Jest kilka i do tego pięknych, z fantastycznymi panoramami. To jest na przykład Rusinowa Polana, do której dojście jest banalnie proste. Nie prowadzi przez żadne wzniesienia, a mamy tam panoramę piękną na Tatry. To są doliny. To jest Dolina Małołącka, to jest Dolina Chochołowska, Dolina Kościeliska. Jest sporo takich miejsc, w które można nawet iść z małymi dziećmi i czerpać z tego ogromnie dużo satysfakcji.
Czy jest jakaś rada dla podlaskiego turysty, który wybiera się w Tatry jesienne? Bo powiedzmy sobie, że to małe planowanie i jeżeli będzie ładna pogoda, to wrzesień, październik mogą być piękne. Mhm.
Rady mam zawsze podobną, bez względu na porę roku. Przede wszystkim trzeba być rozważnym, trzeba dostosować swój ubiór do pory roku, trzeba dostosować szlaki do swoich umiejętności i trzeba zawsze sprawdzać prognozy pogody. Bo wypadki, bo lawiny schodzą nawet w dolinach, więc jeżeli idziemy nieprzygotowani i bez tej wiedzy, jakie są aktualnie prognozy pogody, czy stany alarmowe, jeżeli chodzi o góry, to do jakichś tragedii może dojść tak naprawdę nawet na najbardziej amatorskim szlaku. A jeżeli chodzi o inne rady, no to po prostu się zachwycać i oglądać za siebie, bo uważam, że szlaki górskie to takie jedyne miejsce w życiu i taka jedna sytuacja w życiu, gdzie za siebie zawsze warto się obejrzeć, bo tam jest pięknie.